Dzisiaj mamy część trzecią, gdy serce pyta. Ten temat rozpoczęty był w minionym miesiącu. Mieliśmy dwie części, dzisiaj mamy część trzecią. Trudne sytuacje, z którymi spotykamy się, każdy z nas, częściej czy rzadziej, ale niestety życie jest nasze kierowane poprzez trudne sytuacje, czy chcemy, czy nie. Z różnych powodów te trudne sytuacje są wytworzone. I czasami są zgęszczone, czasami przechodzimy je rzadziej, ale one są. Czy chcemy, czy nie. Każdy z nas przychodzi. I te trudne sytuacje przynoszą wiele pytań i w tych pytaniach jest ukryta niepewność albo trwoga. Wielokrotnie właśnie jest zauważalne to nawet na zewnątrz, w nas. Jak ktoś z boku popatrzy, to czasami łatwo to zauważy. Przynajmniej kiedy ja czasami widzę, oglądam, patrzę na oblicza ludzi, czasami łatwo mogę odgadnąć. Nie dlatego, że jakieś nie wiadomo jakie objawienie mam, ale po prostu czasami nasza twarz, nasze oblicze zdradza nas, co jest wewnątrz. Że coś przeżywamy, że coś nas gnębi, że coś tam jest w nas, z czym nie możemy sobie poradzić. Dzisiaj chciałbym zachęcić was i zaprosić w podróż, jeżeli zgodzicie się. I udamy się w taką biblijną podróż oczywiście, do miejsca, gdzie wydarzyło się dość dziwne wydarzenie. Przynajmniej, kiedy ja czytam tamten urywek, ten opis, to zauważam i odbieram to w ten sposób. Dość dziwne, nietypowe wydarzenie. I w tym interesującym wydarzeniu zostało zadane bardzo ważne pytanie. Jak postąpimy? Jak postąpimy? Każdemu z nas nie jest obce to pytanie. Bo wielokrotnie w trudnych momentach naszego życia twoje, moje serce pytało, jak postąpię w danej sytuacji? Jak postąpię? Jak mam zareagować? Co mam uczynić? I chciałbym, abyśmy przez chwilę naszymi myślami i wyobraźnią przenieśli się do okresu czy do czasu, w którym żył prorok Elizeusz. Oczywiście dla głębszego zrozumienia tej lekcji, która jest tam zawarta i dla lepszego utrwalenia jej w naszej pamięci, odczytamy ten dłuższy fragment, który opisuje czas zagrożenia i niebezpieczeństwa, jakie Izrael przechodził. Również jaki przychodził prorok, mąż Boży, Elizeusz, i również jego sługa. A więc czytamy ten fragment. Druga Księga Królewska, 6 rozdział, od 8 wersetu. Ilekroć król Aramu prowadził wojnę z Izraelem i po naradzie ze swoimi dostojnikami powiadał, w tym, a w tym miejscu stanę obozem, mąż Boży wysyłał do króla izraelskiego wiadomość. Wystrzegaj się, aby ciągnąć tamtędy, gdyż tam obozują Aramejczycy. Posyłał więc król izraelski na to miejsce, o którym mu oznajmiał mąż Boży, ostrzegając go nie raz i nie dwa i miał się tam na baczności. Rzecz ta oburzała króla aramejskiego. Zwołał więc swoich dostojników i powiedział do nich, czy nie możecie mi donieść, kto z naszych trzyma z królem izraelskim? Wtedy jeden z jego dostojników rzekł, nikt, panie mój królu, lecz to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiadasz w swojej komnacie sypialnej. On odpowiedział, idźcie, a wybadajcie, gdzie on przebywa, a ja wyślę ludzi i każę go pojmać. I doniesiono mu. Oto jest on w Dotanie. Wtedy wyprawił tam konnicę i wozy wojenne i znaczny oddział wojska i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy: panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał. A oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. A gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do pana tymi słowy: dotknij ten lud ślepotą. I dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. Wtedy Elizeusz rzekł do nich: to nie ta droga i nie to miasto. Pójdźcie za mną, a ja zaprowadzę was do męża, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. Gdy zaś weszli do Samarii, Elizeusz rzekł: panie, otwórz ich oczy, niech widzą. Wtedy pan otworzył ich oczy i ujrzeli, że są w samym środku Samarii. Gdy zobaczył ich król izraelski, zapytał się Elizeusza: czy mam kazać wyciąć ich w pień, ojcze? A on odpowiedział: nie wycinaj ich w pień. Czy wycinasz w pień tych, których bierzesz do niewoli swoim mieczem i swoim łukiem? Postaw raczej chleb i wodę przed nimi. Niech jedzą i piją, a potem idą do swego pana. Kazał więc przygotować dla nich wielką ucztę. A gdy się najedli i napili, odprawił ich. Oni zaś poszli do swego pana i odtąd Aramejczycy już nie wyruszali na łupiesce wyprawy do ziemi izraelskiej. Niesamowita historia. Dziwna historia. Nietypowa. Dla bardziej wyraźnego spojrzenia na to wydarzenie pozwolę sobie podzielić ten opis, to wydarzenie na trzy takie podrozdziały, abyśmy bardziej spojrzeli na te trzy myśli, które chciałbym dzisiaj pokazać, albo trzy punkty podczas tego opisu, które są tam zawarte. Pierwszym punktem jest to, że król Aramu nie był w przyjaźni z Izraelem. Niby bardzo prosta myśl, ale jak istotna również i dzisiaj. Król Aramu nie był w przyjaźni z Izraelem. Prowadził z nim wojnę, dlatego, bo byli wrogami. Na początku dowiadujemy się, że narada króla ze swoimi przywódcami jedna za drugą nie przynosiła oczekiwanego efektu dla wroga. Można zadać pytanie, dlaczego? I również ten wróg sam pytał się, dlaczego? Nie tylko, że był ciekawy, ale szukał odpowiedzi, rozwiązania. Ponieważ Elizeusz, mąż Boży, przeszkadzał w złych zamiarach i planach wroga. Mąż Boży przeszkadzał. On nie był obojętny. I w taki sposób, dlatego że on przeszkadzał, Bóg przez niego ochraniał Izraela od wyrządzenia mu zła. Jest również lekcja w tym zawarta dzisiaj dla nas. Często Boży naród przechodzi zło wyrządzone przez wroga. Z powodu tego, że nie robimy to, co Elizeusz. Elizeusz wiedział o złych planach wroga i mógł te plany zachować w sobie jako tajemnicę. Skoro wiem, to nie powiem. Ale on nie zatrzymał tą wiadomość dla siebie. Ale przekazał ją właściwej osobie. Komu? Królowi izraelskiemu. Bo on był odpowiedzialny w tym momencie za Boży naród. Wielokrotnie on ostrzegał króla przed niebezpieczeństwami. Nie raz, nie dwa. Wielokrotnie czynił to, wtedy czynił to, gdy wiedział, że niebezpieczeństwo wisi, że ono jest bliskie, że wróg coś planuje. I skoro on wiedział, on nie zatrzymał tej informacji, ale przekazał ją dla króla. Wielokrotnie król sprawdzał, czy to jest prawdą, dlatego że on, będąc człowiekiem, również nie dowierzał. Jak wielokrotnie dzisiaj my, chrześcijanie, podobnie możemy się zachować. Niełatwo zaraz wierzymy wszystkiemu, co do nas dochodzi. Ja jestem taką osobą. Nie wierzę od razu we wszystko, co słyszę. Z jednej strony jest to dobre również, bo powinniśmy sprawdzać. Dlatego Bóg dał rozsądek, dał rozum nam, abyśmy jego używali. I ten król sprawdzał, raz i drugi raz posyłał, aby zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest, jak prorok mówił. I gdy się okazało, że jest to prawdą, to on nie powiedział, jestem królem, zrobię po swojemu, ale posłuchał porady i ostrzeżenia Bożego męża. Posłuchał i skorzystał z jego ostrzeżenia. Jest to bardzo również istotne i dzisiaj dla każdego. Kiedy on skorzystał nie tylko sam, ale on nie posyłał swoje wojsko albo nie posyłał swoich ludzi, aby stali się ofiarą. On nie posyłał w te miejsca, gdzie wróg po prostu czyhał na nich, gdzie on gdzieś jakąś tam zasadzkę przygotował. On nie posyłał. I dlatego wróg bardzo zaczął czuć się niepewnie. Ten król Aramu chciał rozwiązać swój problem, bo co zamyśli, co zaplanuje, to Bóg przez Elizeusza pokrzyżował. Co jest grane? On nie wiedział. On nie znał Bożych tajemnic. On nie wiedział, że to Elizeusz, mąż Boży, wszystko wie, wszystko słyszy, dlatego że na falach Bożego przekazu Elizeusz potrafił usłyszeć to, co król w swojej sypialni mówi dość cicho. To jest dziwne, ale prawdziwe. Tak było, tak było. I Elizeusz w tym wypadku dla tego króla, wroga Izraela, stał się przeszkodą. Dlatego, że ten król usłyszał od swoich dostojników, że to mąż Boży. Elizeusz, on zna króla tajemnicę. On wie, co ty królu mówisz potajemnie. A więc dla niego nie ma żadnych tajemnic. Wszystko on donosi, to on jest winny. Elizeusz. I wróg postanowił rozliczyć się z tym człowiekiem, z mężem Bożym. Wróg postanowił rozliczyć się z Elizeuszem. Ja muszę jego załatwić. Ja muszę jego usunąć. Ja muszę dokonać to, co zaplanowałem, aby jego zniszczyć. Jest to następna lekcja dla nas. Każde wystąpienie przeciwko złemu, każde wystąpienie przeciwko zasadzkom czy planom wroga, musimy pamiętać o tym, że diabeł coraz bardziej będzie zgrzytał zębami na ciebie czy na mnie. On coraz bardziej będzie chciał zniszczyć ciebie, być może w nieoczekiwanej sytuacji twojego życia. Ale jeżeli wiemy, nie powinno to nas zaskoczyć. Skoro wiemy, to nie powinniśmy w ogóle iść tam, gdzie on cokolwiek planuje na nas. Dlatego, że Bóg ze swojej strony, on zawsze informuje. On zawsze mówi. On zawsze nas poucza. Duch Święty jest tym, który powinien sterować i kierować naszym życiem, naszym postępowaniem. Odnosząc opis tego wydarzenia do naszego życia, należy powiedzieć, tak jak kiedyś Bóg przez swojego sługę Elizeusza ostrzegał Boży naród przed wrogim niebezpieczeństwem, tak samo czyni i dzisiaj. Bóg się nie zmienił. Bóg nie jest głuchy. Bóg nie jest niemy. Bóg mówi. Bóg widzi sytuację, którą przechodzimy i Bóg podobnie reaguje. On mówi, On ostrzega. Ostrzega ciebie i mnie. Ostrzega Kościół. Ostrzega swój naród. Nowy Izrael. Bóg tak samo czyni. Bóg poprzez zwiastowane swoje słowo przez swoich sług, jak również poprzez osobiste czytanie Pisma Świętego w codziennym naszym życiu. A Biblia zawiera list Boga do nas, do ciebie i do mnie. Bóg nas ostrzega przed złymi zasadzkami wroga naszych dusz. Bóg nas ostrzega. W Piśmie Świętym wszystko mamy pokazane. Wszystkie zasadzki diabła przeciwko tobie. Bóg je tak jakby uzewnętrznia. Nasz Bóg, nas i Ojciec informuje, gdzie i w jakim miejscu grozi nam niebezpieczeństwo. Taki jest Bóg. Bóg wie, że my możemy stać się ofiarą wroga, jego zasadzki. Dlatego Bóg nie jest obojętny, ale On przekazuje, On informuje i On używa swojego słowa do tego. Bóg czyni to w tym celu, abyśmy tam nie szli. Nie tylko, abyśmy wiedzieli o tym, ale abyśmy tam nie szli i nie stali się ofiarami wroga. Bóg ze swojej strony wszystko uczynił, ale co teraz ja i ty uczynisz, to wpłynie na przyszłe wydarzenia naszego życia. Nie zależy to od Boga. Zależy od ciebie i ode mnie. Bo Bóg już dokonał wszystko. On mówi, jest niebezpieczeństwo. Poprzez swoje słowo. On ochrania. On ostrzega. On mówi. On radzi. Nie idź tam. Nie czyń tego. Bo wróg czyha. Bo on zostawił pułapkę na ciebie. A więc kiedy pójdziesz, kiedy zrobisz to, kiedy tak postąpisz, wpadniesz w nią. A więc nie idź. A więc Bóg uczynił wszystko. Ale z naszej strony teraz jest, co my zrobimy. Tak jak kiedyś Boży naród miał wroga, tak również i dzisiaj dzieci Boże mają wroga. Mają wroga. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to masz wroga. Oczywiście tego, którego Biblia ukazuje. Naszym wrogiem nie jest człowiek. Naszym wrogiem nie jest osoba, która z nami się nie zgadza. Naszym wrogiem nie jest być może nasz pracodawca, który nas być może na nas niewłaściwie patrzy, czy nas niewłaściwie traktuje. Ja nie mówię o takiej myśli. Ja nie mówię i Biblia nie ma tej osoby nawet na myśli. My wiemy, kto jest naszym wrogiem. Diabeł i grzech. Tak jak kiedyś wróg prowadził wojnę z Izraelem, dzisiaj prowadzi wojnę z nowym Izraelem, czyli z tobą i ze mną, o ile przynależysz do Chrystusa. Jeżeli mówisz, że nie masz wojny, to znaczy być może jesteś daleko od Chrystusa. Nie tylko, że do Niego nie przynależysz. Wróg prowadzi wojnę. Jesteśmy na wojnie. Życie chrześcijanina to wojna z grzechem, ze złem, z zasadzkami diabelskimi, które były, są i będą. Z mocami i duchami w powietrzu, które uderzają na twój i mój rozum. Jest wojna. Taktyka wroga dzisiaj jest bardziej przebieglejsza niż kiedyś. Oczywiście diabeł ma swój koniec przeznaczenia. Jest. Ale to nie znaczy, że on całkiem, można powiedzieć, głupi, że damy jemu łatwo radę sami z siebie. Nie, 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 nie. Nikt z nas nie jest taki silny i przebiegły i chytry jak on. Jemu udało się pierwszych doskonałych ludzi wciągnąć w grzech. Jemu udało się najmądrzejszego człowieka, jaki był na ziemi, wciągnąć w grzech Salomona. Jemu udaje się każdego wciągnąć w grzech, o ile nie skorzystamy z Bożego ostrzeżenia. A więc diabeł ma jeszcze chytrzejsze, przebieglejsze podejście dzisiaj jak kiedyś. Wróg się śpieszy. Dlaczego? Bo czas jest u schyłku i diabeł nie ma za wiele czasu. On wie o tym. Wiedząc o tym, że wróg planuje zasadzkę na nas, powinniśmy korzystać z Bożej rady. I tylko w taki sposób potrafimy zwyciężyć i pokonać złego. Musimy być roztropni i nie iść tam, gdzie swoim sprytem i chytrością wróg nas zwabia, a zwabia, a zwabia. W naszym domu może nas zwabiać, może nikogo nie być koło nas nawet. Może w pracy nas zwabiać, gdziekolwiek, na ulicy. On zwabia, on ma taką metodę, on wie i zna twoje słabości i moje. I on uderza w samą dziesiątkę. Jeżeli nasze życie, nasza dusza nie będzie osłonięta Bożą ochroną, on trafi i nas pokona. Mąż Boży krzyżował wrogie plany. Jest to bardzo istotna myśl. Dzisiaj jest to zadaniem chrześcijanina. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, jest to twoje zadanie. Jest to moje zadanie. Krzyżować wrogie plany. Kościół potrzebuje takich ludzi, którzy z Bożą odwagą krzyżować będą wrogie plany. Będą pamiętać o tym, że wróg będzie chciał pomścić się na nich, ale pomimo tego większy jest ten, który jest z nami, jak ten, który jest w świecie. Bądź więc dobrze widzącym sługą, jak bardzo jest to istotne. Nie chrześcijaninem, ale dobrze widzącym chrześcijaninem, którego Bóg będzie używać i objawiać tajemne plany wroga, aby Boży naród, Kościół nie doznał żadnej szkody. Kościół nie musi doznawać szkody, jeżeli Boży naród będzie czuwał i będzie walczył, będzie sprzeciwiał się, będzie zniewalał i zniweczał to, co wróg zaplanował. A do tego Bóg nas powołuje. A więc bądź tym sługą. Pamiętajmy, że wróg zechce wybadać, gdzie jesteśmy. I powinniśmy dobrze i zawsze pamiętać o tym. Wróg zechce wybadać, gdzie jesteśmy. Po to, aby nas pojmać. On taki miał plan wobec Elizeusza w ówczesnym czasie. Podobny ma plan wobec Elizeuszu w naszym czasie. Diabeł się nie zmienił. A jeżeli się zmienił, to tylko na gorsze. Dlatego zawsze musimy pozostawać tam, gdzie Bóg gwarantuje bezpieczeństwo. Bo w Bogu mamy gwarancję. Mamy zagwarantowane. Tym bezpiecznym miejscem jest Chrystus. I jedynie On. Teraz na nasze duchowe bezpieczeństwo od sideł wroga każdy z nas jest odpowiedzialny. Dlatego, że Bóg ze swojej strony wszystko zrobił. Jeżeli pozostaniemy trwać, będziemy w Chrystusie, to będziemy ochronieni od tego. Od wszelkich wrogich zamysłów, które wróg knuje przeciwko nam. Nie musimy być ofiarami. Nie musimy upadać. Nie musimy być zniewoleni grzechem czy presją siły ciemności. Bóg nas powołał do wolności. Ważna uwaga. Zachowaj biblijną, duchową ostrożność, aby nie wpaść w sidła złego i nie dać się złapać grzechowi, naszemu wrogowi. On jest naszym wrogiem. Drugim punktem tego opisu są dwa tak bardzo odmienne od siebie obrazy. I chciałbym w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że ta sama niebezpieczna sytuacja była dla obydwóch. Była dla jednego i dla drugiego. Dla Elizeusza i dla jego sługi. W tym samym miejscu byli. Byli dokładnie w tym samym położeniu. Nie było żadnej różnicy. Jeden nie miał lepiej, drugi nie miał gorzej. A jednak widzieli dwa odmienne obrazy. Dlaczego? A jednak widzieli dwa odmienne obrazy. Spójrzmy z bliska na te dwa obrazy i na różnicę między nimi. Jeden obraz był wytworzony przez wroga. Był to wroga obraz. Był on przerażający i widział go sługa Elizeusza. Był to jego obraz. Drugi obraz był posłany z nieba, niesamowicie wspaniały, i widział go mąż Boży, prorok Elizeusz. Sługa Elizeusza był przy swoim panu i bardzo dobrze, że był. Ale gdy rano wstał, aby wyjść z miasta, to zobaczył obraz, który sparaliżował jego duszę. Pomimo, że był przy swoim panu, gdy wyszedł tylko na zewnątrz, gdy chciał tylko pójść, gdy spojrzał tylko, już był przegrany. To, co zobaczył sługa Elizeusza, spowodowało, że za daleko nie poszedł. Jak wielokrotnie chrześcijanin, pomimo tego, że przyjął Jezusa, pomimo tego, że Jego wyznaje, pomimo tego, że doświadczył coś od Boga, jak często za daleko nie pójdzie. Dlaczego? Pomimo tego, że mówi, że jest przy Panu, że wierzy, że ufa, ale nie pójdzie dalej. Dlaczego? Dlatego, że widzi jeden obraz i ten obraz jego paraliżuje. I dlatego nie ma rozwoju duchowego. Dlatego, że zamiast iść do przodu, to właściwie stoi albo się cofa. A Bóg powołał nas, abyśmy wzrastali w Nim. Abyśmy szli naprzód. Bóg chce oglądać zmianę w naszym życiu z dnia na dzień. Duchową zmianę. Że jesteśmy umocnieni, ugruntowani. Jesteśmy wkorzenieni jak drzewo nad strumieniem wód. To jest Boże powołanie dla Ciebie, dla mnie. To jest Boży plan. Ale jak często w naszym życiu może być inaczej. Sługa Elizeusza zobaczył wroga i otoczone miasto przez wrogie wojsko. On tylko to widział. Nic poza tym. Pytanie skierowane do Ciebie. Co Ty dzisiaj widzisz? Jaka jest Twoja reakcja? Co Ty dzisiaj widzisz? W takiej niebezpiecznej sytuacji sługa Elizeusza nawet nie próbował udawać bohatera. No przynajmniej jedno dobrze zrobił, że nie udawał bohatera. Jak wiele dzisiaj ludzi, chrześcijan lub tych, którzy uważają się za chrześcijan, udaje przed innymi bohatera, a nawet próbują udawać bohatera przed samym Bogiem, a są sparaliżowani grzechem i obawą, niepewnością, jak będzie. Sługa Elizeusza, widząc wroga, był bezsilny. Był bezsilny, był słaby. Po prostu był, można powiedzieć, do niczego. Nic nie mógł kompletnie uczynić. Nic. pomimo, że był blisko swojego Pana, męża Bożego i proroka, pomimo, że uczył się od Niego, aby stać się mężem Bożym i pomimo tego, że chciał być mężem wiary, pomimo tego, to jednak nie miał odpowiedzi na to, co jego oczy widziały. Dlaczego? Nie miał odpowiedzi na lęk i na strach swojej duszy. Nie widział wyjścia nawet z tej strasznej sytuacji. Jak wielokrotnie z ust chrześcijan padają takie słowa, takie niepewne, takie wątpliwe, tak jakby Bóg dla nich przestał istnieć. Sługa Elizeusza jedynie potrafił zrobić to, że w tył zwrot i biegiem pobiegł do swojego Pana, do Elizeusza. I w całym tym jego lęku była dla niego jedyna i rozsądna decyzja. Przerażającym głosem i z szybkim biciem serca powiedział: Panie, biada! Biada, Panie mój. Jak postąpimy? Podobnie dzisiaj podczas naszych pytań, na które nie mamy odpowiedzi. Czasami zachowujemy się podobnie jak on. My, chrześcijanie, uczniowie i naśladowcy Jezusa, podczas tych właśnie trudnych okresów czy doświadczeń widzimy podobny obraz. Widzimy wroga, który rozciąga się. To, co nasze oczy widzą, często jest tak wielkie, jak otoczone miasto przed wroga. Właśnie taki obraz miał sługa Elizeusza. Dlatego on był słaby. Dlatego on nic nie mógł zrobić. Jego nie stać było na nic. Z jednej strony często my mamy świadomość, że Pan jest blisko. Wierzymy, że to, co Pismo Święte mówi, jest prawdą. Sługa Elizeusza wiedział również, że jego Pan jest blisko. Że Elizeusz jest blisko. Ale jednak miał strachliwe pytanie. I mówił: biada, Panie mój, jak postąpimy? W takim zawikłanym czasie niekiedy reagujemy tak, jakby wróg był większy od możliwości, jakie mamy w naszym Bogu. A jakie mamy możliwości w naszym Bogu? Takie możliwości, jakie Bóg ma. Bóg mówi: zaufaj dla mnie. Przyjdź do mnie. Złóż wszystko u stóp moich. Ja jestem z tobą. W tym opisie zauważamy, jak dziwnie Elizeusz postąpił wobec swojego sługi. Jak często my, chrześcijanie, nawet jeżeli widzimy, że ktoś ma problem, czy ktoś coś przechodzi, często po prostu zamiast pomóc, to my jeszcze dokładamy komuś strachu, dlatego że nieumiejętnie potrafimy usłużyć. Jak Elizeusz się zachował? Jak on uczynił? Po pierwsze, on nie wytłumaczył szczegółowo i nie starał się wytłumaczyć dla swojego sługi. Nie starał się o to, aby jego sługa kompletnie w całości zrozumiał, w jaki sposób Elizeusz, jego Pan, rozwiąże ten problem. Często my jako ludzie byśmy chcieli zacząć od końca, że tak jakby Bóg, tak jakby by musiał dla nas wszystko wytłumaczyć, w jaki sposób od A do Z Bóg będzie postępował, aby nasz problem rozwiązał. Ale Bóg mówi do nas: nie bój się. I Elizeusz dokładnie to zrobił w stosunku do swojego sługi. To powinno jemu wystarczyć. A nie oczekiwać w detalach odpowiedź, w jaki sposób problem będzie rozwiązany. Elizeusz powiedział: nie bój się. Podobnie dzisiaj podczas naszych pytań, na które nie mamy odpowiedzi, Bóg mówi do nas: nie bój się. Ale my jako ludzie, jako człowiek, ja i ty, prędzej skłonni jesteśmy nastawić ucho, aby ludzką metodę rozwiązania usłyszeć. I często usłyszymy. Jest to szkodliwe dla nas. Bo wtedy tak jakby nie jesteśmy gotowi albo uniemożliwiamy usłyszeć Bożą odpowiedź. Elizeusz powiedział: nie bój się. Tylko tyle. Bóg chce wpierw, jeżeli nasze serce jest zaniepokojone i strwożone, a sługi Elizeusza serce było właśnie takie. I dlatego tylko jego Pan Elizeusz powiedział: nie bój się. I Bóg podobnie zachowuje się w stosunku do nas. Co Bóg chce wpierw zrobić? Uspokoić nasze serce. Jeżeli nasze serce jest zatrwożone, jeżeli ono jest napełnione obawą, lęką, niepewnością, po prostu czasami zachowujemy się tak dziwnie, nawet sami się możemy dziwić, jak my się zachowujemy. Dlaczego? Bo obawa, niepewność, lęk, on to wszystko powoduje. I dlatego tak się zachowujemy. I Bóg mówi: nie bój się. Ale my, jako ludzie, jesteśmy gotowi usłyszeć ludzkiego rodzaju odpowiedź. To, co być może ktoś z boku nam podpowie. Oczywiście Bóg może użyć brata i siostrę, nawet sąsiada, aby nam dać odpowiedź. Jest, ja w to wierzę. Ale wpierw uspokój się przed Bogiem. Ucisz swoje serce, bo od tego tam jest początek rozwiązania na twoją potrzebę. Dlatego nie bój się. Bóg mówi: nie bój się. Są to słowa, które Jezus kilkakrotnie skierował nawet do swoich uczniów podczas czasu ich lęku i pytań. Jak będzie? I dzisiaj te słowa są skierowane do ciebie jako odpowiedź na twoje pytanie. Co będzie, jak będzie? Elizeusz wiedział, co jego sługa w tym czasie najbardziej potrzebuje. Bóg wie dzisiaj, jaka potrzeba jest twojego i mojego serca. Bóg wie lepiej, jak ktokolwiek, jak nawet najbliższa osoba dla ciebie. Bóg wie, co jest najbardziej potrzebne tobie. Akurat sługa Elizeusza potrzebował najbardziej pokoju. On tego potrzebował. I dlatego skierował do niego słowa: nie bój się. Słowa, które Bóg kieruje do ciebie, Bóg wie, dlaczego je kieruje. A czasami my być może możemy się zachować: czy rzeczywiście to do mnie? Czy rzeczywiście to jest odpowiedzią? Spodziewałem się, czy oczekiwałem coś innego. Bóg wie, co ma zrobić, jak ma zrobić. Abyśmy usłyszeli dalsze słowa, które Bóg chce powiedzieć, to Bóg wpierw chce przygotować nasze serce, aby ono się uspokoiło. I dokładnie to uczynił Elizeusz w stosunku do swojego sługi. On powiedział wpierw: nie bój się. Dlatego, że wiedział, jaka jest potrzeba jego serca. Uczynił to w tym celu, aby uspokoić jego duszę. Wypowiedziane słowa proroka były jak maść gojąca jego chorą duszę. Były. W znacznym stopniu pomogło mu, ale niewystarczająco. Dlatego, że potrzebował czasu na leczenie swojego duchowego wzroku z wielkiego strachu, który go opanował. Dlatego wielokrotnie czasami chrześcijanie nawet proszą Boga, wychodzą naprzód czy w swojej modlitwie osobistej, mówią: Boże, Ty widzisz mój problem, wołam do Ciebie i proszę. I czasami tak mało się zmienia. Powinniśmy być posłuszni Bożemu Słowu. To, co Bóg mówi do nas w danej sytuacji, bardzo wyciszyć się i usłyszeć, bo Bóg wpierw mówi: uspokój się. Uspokój się. Po prostu ucisz się przede mną, abym mógł powiedzieć tobie i abyś mógł usłyszeć. Dlatego później dopiero Elizeusz do słów: nie bój się, dodał: więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Ale uczynił to dopiero później. Wpierw powiedział: nie bój się. I już to w jakimś stopniu pomogło. Już zaczęło leczyć jego chorą duszę. Ale ten pierwszy obraz, tak straszliwy, wroga obraz, tak go sparaliżował, że to nie wystarczyło. Teraz potrzebował czasu na duchowe leczenie. I często podobnie jest z nami. Często podobnie jest, kiedy przechodzimy, kiedy pozwolimy, żeby diabeł do tego stopnia nas owładnął i sparaliżował naszą duszę. Potrzebujemy przejść Bożą terapię. I Bóg zaczyna od początku. Bóg wie, co czyni, krok po kroku. I zabiera to często czasu. I Bóg mówi: wpierw nie bój się, ale później powoli, kiedy już nasza dusza w jakimś stopniu jest uciszona, jest gotowa, aby usłyszeć, później mówi: więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. I była to treść drugiego obrazu. Te słowa to tak jakby drugi obraz był w mowie. Czy to coś tobie nie mówi? Bo dla mnie tak wiele. Z powodu oglądania pierwszego obrazu i koncentrowania się na nim jesteś oślepiony. I nie jesteś w stanie ujrzeć drugi obraz. On jest, ale ty go nie widzisz. Obraz Bożej rzeczywistości, która dzieje się wokół ciebie. Gdybyśmy widzieli choć na moment, co jest wokół nas, byśmy całkiem inaczej się zachowywali, byśmy inaczej mówili, byśmy inaczej działali, byśmy inaczej czynili, gdybyśmy widzieli, co jest wokół nas. Bóg mówi do ciebie słowami z Bożego obrazu: spójrz wokół siebie i zobacz. Więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. To są Boże słowa. Jako następny krok w duchowej terapii. Abyśmy zaczęli tak jakby na nowo wierzyć w Bożą moc. Że jest to realne, że Bóg jest. Że On może pokonać. Że wszystko się może zmienić. W dniu, gdy myślimy, że jesteśmy opuszczeni i pozostawieni samotnie ze swoim kłopotem, wtedy tak bardzo potrzebujesz usłyszeć osobiście Boże słowa. Osobiście. Nie skierowane do kogoś, ale do mnie. Bóg mówi do mnie: większy jest ten, który jest z tobą, od tego, który jest przeciwko tobie. Wtedy tak osobiście przyjmuję te słowa i je słyszę tam wewnątrz. Słowa, które usłyszał sługa, wzbudziły w nim większe zaufanie, bo właśnie to jest terapia, Boża terapia dla naszego życia, dla naszego uzdrowienia duchowego, aby spoglądać do Boga, aby patrzeć się w górę. I później dopiero później jest trzeci krok. Elizeusz modlił się, aby Bóg otworzył oczy sługi. Nie na początku. Wpierw musiał przejść ten okres. I teraz, aby Bóg otworzył oczy sługi, aby zobaczył to, co Elizeusz widział. I tak się stało, bo taki jest wierny Bóg. I teraz nie tylko słyszał te słowa, ten sługa, ale zobaczył je w czynie, że jest realne. I więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Dopiero gdy sługa przejrzał i zobaczył to, co było wokół nich, to było już wcześniej, ale on nie widział. Bożą armię i ogniste wozy. W wtedy poczuł się bezpiecznie. Spłynął na niego pokój, który teraz otrzymał, a przed chwilą jeszcze nie miał. Teraz Boży pokój, napełniając go, usunął zwątpienie, strach i obawę o przyszłość i życie. Jak wiele chrześcijan jest tym zniewolonych. A Pismo Święte bardzo wyraźnie powiada: nie troszcie się. Dzisiaj Jezus Chrystus jest naszym orędownikiem. Czy masz tą pewność i świadomość? Czy widzisz to? Czy doświadczasz? Nie jesteśmy sami, bo Jezus stawia się za tobą i za mną. I On to czyni w doskonały sposób. Nie muszę się martwić. Nie muszę się lękać, gdy widzę drugi obraz. Pomimo, że mam świadomość, że istnieje pierwszy. Jezus pragnie, aby twoje duchowe oczy nie były krótkowidzące z powodu oglądania zastraszający obraz wroga, ale abyś patrzył poprzez wiarę i widział Boży obraz. Zawsze, a tym bardziej w trudnym czasie, powinniśmy się modlić słowami: o Panie, otwórz moje oczy, abym widział to, co Ty czynisz dla mojej ochrony i dla mnie. Bóg czyni to dla ciebie, jeżeli w to uwierzysz, jeżeli z tego korzystać. Wyznaję, że często tego nie widzimy z powodu patrzenia na obraz wroga. Aby to się stało, abyśmy widzieli Boży obraz, aby tak było, to nie powinniśmy korzystać z okularów wroga. Nie patrz na zły obraz. Nie patrz na to, co diabeł tobie pod oczy pokazuje. Ale korzystaj z biblijnych okularów, z Pisma Świętego, z okularów Bożego Słowa, a będziesz miał przed oczyma ukazujący błogi obraz Boga. I będzie tak, jak teraz widzimy tutaj na tym obrazku. Trzecim punktem tego opisu jest bardzo dziwne i tak inne potraktowanie wroga. Gdy wróg ruszył przeciwko Elizeuszowi, to mąż Boży modlił się, aby Bóg dotknął wroga ślepotą. I tak się stało. Następnie zaprowadził ich do Samarii, do króla izraelskiego. I teraz, gdy wróg był już w środku Samarii, Elizeusz znowu modlił się, ale tym razem inaczej. Inaczej się modlił jak pierwszym razem. Modlił się tym razem o przywrócenie wzroku dla wroga. I tak się stało. Teraz Izrael mógł wyrządzić wrogowi krzywdę. Mógł, gdyby chciał. Ale prorok zabronił. Powiedział: nic złego im nie czyńcie. I kazał ich nakarmić. W Starym Testamencie, zwłaszcza w tamtych czasach, było to bardzo dziwne dla wszystkich. Bardzo inne. Ale posłuchali męża Bożego i to uczynili. Nakarmili i odprawili w pokoju. Rezultat był taki, że od tamtego czasu Aramejczycy nie wyruszali, aby szkodzić dla Izraela. Nowotestamentowa lekcja w tym opisie dla nas, a zapisana w Starym Testamencie. Nie odpłacać złem za zło, ale być czynicielem pokoju. Zwyciężać zło dobrem i modlić się za wrogami. Modlić się za tymi, którzy chcą wyrządzić nam krzywdę. W krótkim odstępie czasu, nie wiem ile to trwało, może godzinę, może dłużej, krócej, za tych samych wrogów dwa razy Eliasz modlił się. Dwa razy. Ale każdym razem inaczej. Dlatego tak się modlił, bo widział inną potrzebę za pierwszym razem i za drugim razem. Potrzeba się zmieniła. Powinniśmy również i z tego przykładu coś się nauczyć. Módlmy się według potrzeby, jaka jest w danym czasie. Jaka jest teraz. Czas się zmienia i potrzeba również. I nasza modlitwa powinna się również zmieniać. Jeżeli nie zmienia się twoja modlitwa, należy zastanowić się, jaka jest przyczyna. Ale spójrzmy na ten opis z innej strony. Od strony naszej codzienności, zwykłego, codziennego, szarego dnia. Jak często podczas kroczenia życiową nierówną drogą, ale kamienistą, zraniemy nasze stopy. Ostry kamień na drodze spowodował kolejne skaleczenie. A gdy droga prowadzi przez ciernie, to wbijają się kolce w nasze stopy. I co robią? Nas ranią. Podczas bólu ludzkim odruchem wyrywa się słowo. Dlaczego? I podnosi się wtedy bunt często wobec Boga. I wtedy wypowiadamy słowa bez zastanowienia. Zawsze coś złego mnie spotyka. Jak teraz postąpię? Jak teraz będzie? I mówimy tak dlatego, bo w tym momencie widzimy tylko jeden obraz. Dlatego jest taka nasza reakcja. I mocno ten obraz odczuwamy. A nie widzimy drugiego, który istnieje, który jest wokół nas. Ten dobry obraz, który Bóg chce nam pokazać. Jak często w tych trudnych przeżyciach brakuje nam pełnego zaufania do Boga i brakuje nam zrozumienia Bożego sposobu postępowania z nami. Nie rozumiemy często. I dlatego tak wiele tracimy. Myślimy, że wielka krzywda nas spotkała. Z ludzkiego punktu może tak się wydawać. Ale z Bożego punktu może być całkiem inaczej. Zaczynamy czasami mierzyć nasze przeżycia miarą, którą wróg nam podaje. Wtedy powtarza się podobna sytuacja, którą przechodził sługa Elizeusza i Izrael. Wpierw doświadczyli niebezpieczeństwa od wroga, aby po dziwnym potraktowaniu wroga uwolnić się od niego. Może jest to również odpowiedź na pytanie twoje, pytanie twojego serca, które przez długi czas tobie towarzyszy. Niech Duch Święty bardziej wyjaśni ten dziwny sekret. Ważna uwaga. Jeżeli na twoje pytanie dlaczego korzystasz z odpowiedzi narzekanie, to taka postawa nie uwalnia od trudności, ale jeszcze bardziej ciebie zniewala i wiąże, pogłębiając twój problem. W czasie bolesnych i strachliwych doświadczeń niech Duch Święty uzdolni do właściwego odczytania Bożej odpowiedzi dla ciebie. Jak żyć w wolności od wroga. Przechodząc zbocza i wzgórza, niziny i równinę, aby nauczyć się kroczyć i pozostać w Bożej wolności. Zachęcam teraz do wspólnej modlitwy. Niechaj Bóg tak uczyni. Powstańmy. Panie, dziękujemy Tobie, że Ty się nie zmieniasz. Że Ty jesteś wierny swojemu słowu. Dziękujemy Tobie, Ojcze, za to, coś Ty dokonał w życiu Elizeusza. Za to, co on doświadczył. Ale dziękujemy Tobie, Panie, że również nie pominąłeś jego sługi. Chociaż on był słaby, chociaż on nie widział w tym momencie tego, co Ty chciałeś dokonać. To, co było wokół niego. On nie widział rozwiązania. On czuł się tak bezsilny. On myślał po swojemu, że nie ma wyjścia, że nie damy rady, że wróg jest tak wielki, tak potężny. I co teraz? Jak postąpimy? Panie, dziękujemy Tobie, że dzisiaj Ty nam przypominasz, że Ty jesteś większy, że Ty jesteś potężniejszy. Ty dzisiaj kryjesz swoje słowo do nas. Nie bój się. Nie bój się. Ty pragniesz uspokoić nasze serca. Ty pragniesz uspokoić nasze emocje. Abyśmy byli wkorzenieni w Tobie. Abyśmy, Panie, nie byli jak łódź na fali wielkiego morza, miotani wszędzie, w każdą stronę. Ale Ty pragniesz, abyśmy byli zakotwiczeni w Tobie. Nasza ufność, nasze zaufanie, nasz spokój, nasza pewność, aby była w Tobie, Panie. Dziękujemy Tobie, Ojcze. Uwielbiam Twoje imię, wywyższam, że Ty taki jesteś, że Ty to czynisz. Halleluja. Panie, spraw, aby oczy naszego serca były otwarte, abyśmy widzieli ten drugi obraz, ten, który Ty pokazujesz. Abyśmy nie byli skoncentrowani na obrazie tym, który wróg chce nam pokazać, ale abyśmy wierzyli i ufali w Twoją moc, w Twoją potęgę. Halleluja, że Ty jesteś z nami, że więcej jest tych, którzy są z nami, jak tych, którzy są przeciwko nam. O Panie, dziękujemy Tobie, Ojcze. Halleluja, że nawet kiedy potrzebujemy przejść przez tą duchową terapię, Ty nas przeprowadzasz i Ty pragniesz, halleluja, aby nasze oczy były otwarte. O, dziękujemy i modlimy Ciebie, Panie, prosimy, abyś otwierał nasze oczy, abyśmy oglądali to, co Ty chcesz nam ukazywać. Dzięki Tobie, ze względu na Twoje imię, niechaj Twoja chwała i moc będzie wielka i potężna w każdym z nas osobna, w naszym życiu, poprzez nasze troski, kiedy przechodzimy, poprzez różne próby doświadczenia, abyśmy mówili, jaki wielki jest Bóg, jaki potężny, jaka wielka Jego moc i chwała. Halleluja. Dzięki Tobie, Panie. Dzięki Tobie, Panie. Ulecz rany serc sióstr i braci, którzy przeżywają, którzy być może nie mogą sobie poradzić z czymś. Ojcze Święty, niechaj Twoja łaska spocznie nad nimi. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, Tobie, Ojcze, oddajemy chwałę, cześć, uwielbienie, teraz i na wieki.